23 lipca 87, prasa 2. Natknąłem się dzisiaj na moją notatkę z 20 maja 86 roku poświęconą dziennikarzom. Mała notatka, która, gdy ją pisałem, miała być sarkastyczna i kąśliwa. Dziś, gdy ją odczytuję, wydaje mi się wręcz pobłażliwa i zupełnie już mnie nie zadowala. Mam tak wielką awersję do prasy demokratyczno-liberalnej, że muszę przeciwko niej kierować prawdziwy akt oskarżenia. Niczym mniejszym się nie zadowolę, a oto co mogę powiedzieć złego o tych, którym zazdroszczę i których nie cierpię. Kiedy przyjechałem do Francji, miałem 22 lata. Przywiozłem tu ze sobą niezachwianą wiarę w socjalizm i coraz to zapewniałem mych francuskich rozmówców o jego wyższości nad ustrojem burżuazyjnym i dekadenckim. Prości ludzie, z którymi się tu spotykałem w tych nędznych dla mnie czasach, przyznawali mi nieraz rację. Jest to piękny ideał sprawiedliwości i wspólnoty, mówili. Lecz po to, by dodać zaraz, za to można tu przynajmniej swobodnie mówić. Propaganda komunistyczna, której byłem tworem, nie nauczyła mnie, jak zwalczać na tym polu wroga klasowego. Przypominałem wprawdzie, że tutaj także byłoby ryzykowne krzyczeć na ulicy precz z De Gaulle'em. Tłumaczyłem, iż to jest tylko stan przejściowy i kiedy nareszcie komunizm zwycięży, wolność powróci do kraju rad. No, brzmiało to jednak słabiutko. Nie potrafiłem sobie dać rady z argumentem, którego oczywistość rzucała się w oczy. Za to przynajmniej można tu swobodnie mówić. I minęło 20 lat. Przede wszystkim porzuciłem ideały marksizmu. Następnie stałem się zagorzałym zwolennikiem wolności i demokracji. To tak dobrze brzmiało. W końcu zapomniałem o tym wszystkim i dzisiaj nie wierzę już w nic. Zrozumiałem natomiast niektóre mechanizmy owej wolności słowa na Zachodzie, z którą nie mogłem sobie nigdyś intelektualnie poradzić, jej sztuczki, oszustwa oraz tych, którzy tak naprawdę czerpią z niej korzyści. Inaczej mówiąc, życie samo nauczyło mnie tego, czego o owej wolności nie potrafiły mnie nauczyć rozliczne lektury Marksa. Niebezpiecznie jest radykalnie przeczyć rzeczom oczywistym. Prędzej czy później każde zacietrzewienie zemści się, więc nie powiem, nigdy nie było tu żadnej wolności słowa. Za to rozłożę tę wolność na moje zwykłe cztery części, aby zobaczyć każdą z nich z bliska. Jedną po drugiej. Wszystko to kłamstwo, czym chwali się Zachód na temat tutejszej wolności słowa? Z pewnością nie, bo prywatne rozmowy nie są tu podsłuchiwane, państwo nie monopolizuje prawa do publicznych wystąpień, ci, którzy z tego prawa zamierzają skorzystać, prawie nigdy nie są cenzurowani i rzadko spotyka ich łagodna zresztą kara. Po pierwsze więc, w życiu prywatnym można tu pleść, co ślina na język przyniesie. Bo któż może na serio twierdzić, że będą go podsłuchiwać, gdy podczas kolacji z przyjaciółmi nie zostawi suchej nitki na aktualnym rządzie? No możemy być pewni, że jeśli ściszy nieco głos, nikt mu nie weźmie za złe, nawet gdy powie nienawidzę Żydów, a w ogóle to jestem faszystą. W przeciwieństwie do dyktatur nie ma tu wielkich uszu, które w skupieniu słuchałyby osobistych zwierzeń obywateli. Policja nie faszeruje mikrofonami mieszkań przeciętnych ludzi i nie ma obawy, aby ktoś został wysłany na białe niedźwiedzie za to, że powiedział w gronie znajomych, żebyście zdechli kanalię. Tu władza nie kontroluje prywatnej papleniny. To samo już by wystarczyło, żeby uznać, iż lepiej się żyje tu niż tam. Nie bać się. Móc nie tylko pomyśleć, ale i powiedzieć w zwykłej rozmowie wszystko, co przyjdzie do głowy, bez obawy pójścia za to do więzienia. Dobrze pamiętam, nerwowe spojrzenia moich radzieckich znajomych, kiedy w 1962 roku, siedząc przy stole moskiewskiej restauracji i popijając gruziński koniak, zadawałem im niedyskretne pytania na temat spraw państwowych. Milkli lub ściszali głosy. Proszę uważać, mówili, stężali ze strachu, ktoś mógłby nas usłyszeć. Na co więc się skarżyć? Czyż nie ma wolności słowa w tym ustroju liberalnej demokracji, na który tak pluje? No wygląda na to, iż sam sobie przeczę. A na to, by jeszcze łatwiej było mi zarzucić niekonsekwencje, dodam, że tutejsza władza nie wzbrania również publicznych wypowiedzi tym, którzy chcą, by ich słuchały tłumy, i sama nie przywłaszcza sobie tego przywileju. Przede wszystkim pozwala im w tym celu zbudować sobie odpowiednią trybunę. Potwierdzeniem tego jest fakt, że codziennie rano można dostać tu w każdym kiosku co najmniej 20 tytułów gazet. Podobnie istnieje chyba z 10 stacji radiowych, które nie zawsze są łaskawe dla ministrów, oraz kilka kanałów telewizji. Jeśli jakiś kierunek polityczny, kulturalny lub społeczny posiada środki na miarę swoich ambicji, to może sobie pozwolić, jeśli nie na wszystkie, bo fale eteru pozwalają tylko na kilkadziesiąt stacji, to przynajmniej na niektóre formy masowego przekazu. Oczywiście na własne ryzyko i bez wsparcia ze strony państwa. Nie musi jednak potajemnie rozprowadzać bibuły, ryzykując przy tym zesłanie do obozu pracy. Ogólnie mówiąc, panuje tu taka dewiza: jeśli jesteś, człowiecze, samotny i biedny, to stul pysk. Natomiast jeśli jest was wielu, panowie, a przede wszystkim jeśli macie pieniądze, dużo pieniędzy, to wolno wam postawić sobie luksusowe podium, z którego możecie, ile się wam żywnie chce, przemawiać do nas. Tu państwo nie monopolizuje prawa do głosu. To znowu bardzo dużo. To znowu coś, czego nie ma tam, a co jest tu. Więc jak? Ciągle utrzymuje, iż nie ma wolności słowa w demokratyczno-liberalnym ustroju? By bardziej się ośmieszyć w mej negacji, podkreślam, że tutejsza władza nie ma zbyt ciężkiej ręki w karaniu wściekłych publicznych wypowiedzi swoich przeciwników. Na ogół nie ma tu tajnej, prewencyjnej, administracyjnej cenzury, a jeśli wyjątkowo jest, bo w przekonaniu jakiegoś mera, prefekta czy ministra spraw wewnętrznych, czyjaś wypowiedź mogłaby zakłócić porządek publiczny, to pod kontrolą sądów administracyjnych, przed którymi można się skarżyć za jej nadużycie. Najczęściej zamiast cenzury istnieje tylko odpowiedzialność karna, i to stosowana dopiero po fakcie. Ale jeśli już ma się odpowiadać za to, co się powiedziało lub napisało, to na podstawie ściśle sformułowanych przepisów kodeksu karnego, uprzednio skrupulatnie spisanego i zatwierdzonego przez wolno wybranych posłów do parlamentu, a nie na podstawie przypadkowego kaprysu dyktatora lub tajnego przepisu administracyjnego. Zasada odpowiedzialności działa więc a posteriori i jest wyłącznie karna. Wreszcie obwarowana jest licznymi gwarancjami proceduralnymi, jawności i kontradyktoryjności procesu, dwustopniowości i kolegialności sądów, etc., etc. Na koniec dodam, iż dotyczy tylko najpoważniejszych wykroczeń. Nie karze się ludzi za każde powiedziane lub napisane głupstwo. Byle jaki student trzeciego roku prawa wyrecytuje wam to wszystko z pamięci i ze szczegółami, gdyż wykład swobód obywatelskich nauczył go doceniać wszystkie dobrodziejstwa tego ustroju. I gdybym nie otrzymał z tego przedmiotu celującej oceny 10 na 10 na egzaminie w 1967 roku, 20 lat temu, to może czułbym mniejszą urazę do profesora Rivero, który kierował wówczasową katedrą. Lecz trzeba przyznać, że jest to rzecz podstawowa, którą warto powtórzyć. Tu na ogół nie ma prewencyjnej, tajnej cenzury administracyjnej, która jest zastąpiona rzadką, łagodną, jawną i otoczoną gwarancjami, odpowiedzialnością karną a posteriori. Dobrze przypominam sobie polską prasę, zwłaszcza w okresie tuż przed stanem wojennym, której artykuły całe były pocięte przez administracyjną, paranoiczną cenzurę prewencyjną. To wspomnienie jest jeszcze zbyt świeże w mym umyśle, abym nie doceniał artykułu, którego połowy nie usunięto uprzednio wściekłymi cięciami nożyczek i którego autorowi nazajutrz nie zamknięto po cichu ust. To o tym wszystkim myślą ci, którzy pieją peany na temat wolności słowa na Zachodzie. Ale ci, którzy w 1964 roku odpowiadali mi, no za to można tu przynajmniej mówić swobodnie. I to powiedziawszy, przestaje nareszcie grać śmieszną rolę adwokatus diaboli, którą chwilowo zagrałem, żeby było obiektywnie. Bo jest i druga strona medalu. Daleko mniej błyszcząca, ta, o której mało się mówi, bo jej ofiar jest stosunkowo niewiele i nikt ich nie myśli słuchać. Na moje nieszczęście ja się wśród nich znalazłem, a więc powiem wam teraz, dlaczego osobiście czuję się tu wręcz zakneblowany. Byście mnie natychmiast zrozumieli, zapraszam was do małego doświadczenia. Napiszcie artykuł. Napiszcie go, wkładając weń całą waszą pasję i wszystkie wasze zdolności. Niech będzie krótki, jasny, dobrze skonstruowany. To ważne, bo jak nie, to pretekst, jak znalazł, żeby go odrzucili. Następnie wyślijcie go do wszystkich gazet, jakie znacie. Poczekajcie. 3 tygodnie później artykuł wróci do was jak bumerang. Zostanie wam uprzejmie zwrócony, jeśli odsyłający jest osobą uprzejmą. Albo w ogóle wam nie zwrócą i tak bywa najczęściej. Powtórzcie doświadczenie z innym tematem. Wyślijcie, czekajcie. Złapcie artykuł w locie, gdy w powrotnej drodze przeleci przez waszą skrzynkę pocztową. Powtórzcie tę próbę 4 razy, a potem pójdźcie po rozum do głowy i przestańcie się wykłupiać. Tak przynajmniej ja musiałem postąpić. Opowiedziałem już o tym długo i szeroko w tych notatkach. Tak bardzo sponiewierany wyszedłem z owego doświadczenia. Przeszedłem przez całą gamę poniżeń, które zostawiły na mnie trwałe piętno. Chciałem powiedzieć, opisać, wykrzyczeć to, co wówczas myślałem o kraju, z którego pochodzę, w dramatycznych momentach jego historii. Było to w okresie, w którym prasa francuska kłamała na wiele różnych sposobów, choć jednomyślnie o tym, co działo się w Warszawie podczas stanu wojennego. Wobec jednolitego frontu stronniczych informacji tutejszej propagandy, łącznie z komunistami, którzy kłamali choć na swój sposób, napisałem 2 krótkie, umiarkowane w tonie, rzeczowe artykuły. Tak jak się to staram robić w niniejszych notatkach. Żaden dziennik ani periodyk nawet nie potwierdził ich odbioru. Niejaka pani Bosoglu z Le Monde, która zajmowała się wówczas Europą Wschodnią, a do której zwróciłem się w ostatnim odruchu nadziei, sucho odpowiedziała mi przez telefon: proszę pana, w naszym dzienniku nie ma miejsca na wszystkie moje artykuły, a cóż tu mówić o cudzych. W końcu André Fontaine, który wówczas prowadził w tymże Le Monde stronnicę myśli, przyjął jeden z nich i opublikował. I co? Aby w rok później opublikować następny, musiałem wykonać do niego 30 telefonów, gdyż za każdym razem był na zebraniu. A kiedy 3 lata później wysłałem 3, otrzymałem od André Fontaine'a krótką, wymowną odpowiedź. No wystarczająco już żeśmy pana opublikowali. Taki był koniec mojej wolności słowa. Ot, nie było już wolności. Oprócz tego, że mogłem czytać codzienne artykuły André Fontaine'a. Otóż i to mówiąc, zbliżam się do sprawy najważniejszej. W tym systemie liberalnej demokracji wolność publicznej wypowiedzi za pośrednictwem środków masowego przekazu została przywłaszczona przez kastę ludzi, którzy zrobili z niej swój zawód, a tym samym zatrzasnęli do niej drzwi przed tymi, którym przyszłoby do głowy chcieć samym choć częściowo z niej skorzystać. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, dlatego, iż współczesne społeczeństwo zachodnie przedkłada kompetencje w wyrażaniu się nad wolność wyrażania się, a pasywna rola, na jaką się tym samym wskazuje, całkowicie im odpowiada, b, tym bardziej, iż od czasu do czasu i ono jest dopuszczane do trybuny. Bo choć lud umie czytać, to pisze nie najlepiej. Rozumie, gdy się do niego mówi, ale sam wyraża się niezręcznie. No woli więc milczeć i słuchać lub czytać innych. Ułożenie jasnej, przejrzystej wypowiedzi przekracza jego możliwości. Czuje się do niej niezdolny i paraliżuje go sama myśl o podobnym zadaniu. I kiedy mówię lud, nie mam na myśli jedynie prostych ludzi. Większa część inteligencji ma to samo uczucie paniki wobec perspektywy zabrania publicznie głosu lub napisania polemicznego artykułu. A więc zdaje się na tych, którzy się specjalnie uczyli władania słowem i umieją się nim na co dzień posługiwać, na kompetentnych zawodowych dziennikarzy. Tak samo jak chce czytać i słuchać swoich własnych opinii, lepiej sformułowanych przez dziennikarzy, niż sam by to potrafił wyrazić. Demos w demokracji chce na co dzień być informowany o wydarzeniach, które się wokół niego zdarzyły. A to wymaga poszukiwania faktów i ich codziennej obserwacji. Innymi słowy, zajęcia się tym w sposób zawodowy, w pełnym wymiarze czasowym. Tego znów nie umie i nie może zrobić lud. A więc i dla tej przyczyny zdaje się na kompetentnych, profesjonalnych dziennikarzy. W ten sposób wykonywanie jednej z najcenniejszych swobód publicznych zostało w demokracjach powierzone w wąskiej grupie zawodowców. Ci żyją z niej i z niej się żywią. Jakże więc się potem dziwić, że bronią swojego chleba rękami i nogami? Jak się skarżyć, gdy wam komunikują, że nie ma nawet miejsca na ich własne artykuły, a cóż tu mówić o cudzy? Lub że wystarczająco dużo pana opublikowaliśmy. I ten zakaz wchodzenia na teren ich pracy nie ma żadnych przyczyn ideologicznych, religijnych czy rasowych i dlatego nie budzi oburzenia publiczności. Niczego, co mogłoby rozgniewać tłum i wzniecić okrzyk precz? Nie. Ci ludzie po prostu bronią swojego obiadu. Są rozumiani przez społeczeństwo. Ich argument wydaje się tak racjonalny, no bo co by się stało z dziennikarzami, gdyby wszyscy ludzie zażądali, żeby ich codziennie drukować we wszystkich gazetach. Najbardziej podobają mi się słowa codziennie, wszyscy i we wszystkich. No w każdym razie argument nie do zbicia, prawda? A gdyby lud chciał im odebrać aktywną wolność słowa i sam się nią posłużyć, no to już tego zrobić nie może. Rzecz została zawładnięta. Stała się zawodem, sposobem zarabiania na życie. Już jej dziennikarze nie wypuszczą ze swych rąk. Lud, nie zdając sobie z tego sprawy po to, by nie musieć samemu publicznie zabierać głosu i samemu utrzymywać się Kuran publicznych wydarzeń dla potrzeb wydajności i kompetencji raz na zawsze pozbawił się jednej z podstawowych swobód, o które niegdyś tak zawzięcie walczył – prawa do głosu. Po drugie, jest to tak dlatego, iż w rzeczy samej to tak naprawdę zwykli ludzie wcale nie pragną sami publicznie przemawiać. Bierna wolność słowa w zupełności im wystarcza, bo powtarzam to, co przed chwilą powiedziałem. Jeśli odnajdują w wypowiedziach dziennikarzy swoje własne myśli, tyle, że lepiej sformułowane niż sami by to potrafili zrobić, ludzie mają wrażenie, iż to oni sami się wyrazili. No, wystarczy im oglądać telewizję, która im odpowiada, odnajdywać w gazetach opinie podobne do swoich własnych, a w radiu słyszeć echo własnych upodobań. Reszty dokonuje mechanizm psychologiczny utożsamiania się słuchacza z mówcą lub czytelnika z publicystą. Słysząc, co tamten mówi lub czytając, co tamten pisze, a co on sam myśli, czytelnik czy słuchacz utożsamia się z nimi i ma wrażenie, że on sam powiedział lub napisał to, co przed chwilą usłyszał lub przeczytał. Stąd ma wrażenie dysponowania pełną wolnością słowa, podczas gdy tak naprawdę to jest całkowicie odarty z jej aktywnej części. Jest tak wreszcie dlatego, iż od czasu do czasu to tu, to tam, na ogół w rubrykach opinie, myśli lub listy czytelników w minimalnym stopniu, lecz dostatecznie, żeby odeprzeć ewentualne zarzuty uzurpacji, dziennikarze dopuszczają zwykłych ludzi do głosu w masowych środkach przekazu. Wprawdzie najczęściej sami redagują lub okrawają, jak chcą, ową korespondencję lub opinię czytelników, lecz stworzone w ten sposób alibi jest już nie do zbicia. No jak to? Mówicie, że człowiek z ulicy nie ma prawa do publicznego wyrażania się? A, X, A, Y? A czy nie wydrukowaliśmy ich na łamach naszej gazety lub u naszych kolegów po fachu? Czyż mnie samego nie dopuszczono dwa razy do mównicy? No Le Monde nie jest winien, że jestem gadatliwy i że upieram się przy tym, żeby codziennie we wszystkich gazetach przemawiać do tłumów. Argument nie do obalenia. A któż będzie sporządzał statystyki, aby sprawdzić liczbę osób, które rzeczywiście miały możliwość choć raz przemówić, i tych, którzy muszą milczeć, nawet gdy umieją się wyrażać i znają się na rzeczy, bo kasta dziennikarzy nie dopuszcza ich do słowa? Jest z tą wolnością tak jak z władzą polityczną. Niby w demokracji należy ona do ludu, ale w rzeczywistości w imię kompetencji zawładnęła nią wąska kasta zawodowych polityków, która nie dopuszcza do niej nikogo spoza swego grona. Udział zwykłych ludzi w jej wykonywaniu staje się czysto pasywny i ogranicza się do wrzucania raz na 5 lat białej kartki papieru do metalowej puszki. No nie na tym koniec. Lecz jeśli zarzucam dziennikarzom uzurpację prawa do publicznego zabierania głosu, to nie tylko dlatego, iż pod pretekstem obrony własnego chleba zbraniają tego prawa każdemu innemu obywatelowi. Szczególnie mam do nich żal o co innego. Jeśli powierzono mi monopol na publiczne wypowiadanie się, to po to, żeby wyrażali się poprawnie i znali się na rzeczy, o której mówią, tak jak powinni to robić wszyscy zawodowcy. Otóż twierdzę, iż na ogół jest właśnie przeciwnie. Inaczej mówiąc, zarzucam dziennikarzom, że mają ogromną władzę nad społeczeństwem przy zupełnym braku politycznej oraz moralnej odpowiedzialności zawodowej, miernocie, w pogoni za pieniędzmi i przy nikczemnych metodach na usługach sekciarstwa. Mówi się często o władzy środków przekazu i nie ma w tym przesady. Politycy obawiają się ich i schlebiają im. Z przyjemnością oglądam, jak się płaszczą przed taką Anną Sinclair, w czasie niedzielnego programu telewizyjnego 7 na 7 i z uciechą patrzy, jak prezydent republiki bierze za dobrą monetę chamstwo jakiegoś tam i Morusiego podczas udzielania mu wywiadu. Philippe Boucher, którego jadowity język jest rozkoszą czytelników Le Monde, dokładnie opowiedział mi, jak Laurent Fabius, ówczesny premier, płaszczył się przed nim, aby uzyskać jego przychylność. I dziennikarze doprowadzili do upadku Richarda Nixona, a potęga redaktora porannego dziennika w pierwszym programie telewizji francuskiej TFI przewyższa pod pewnymi względami władzy ministra. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że środki przekazu są czwartą władzą po władzy prezydenta, kongresu i Sądu Najwyższego, albo też, że stanowią przeciwwagę władzy instytucjonalnej. Te określenia nie są przesadzone. Czyż środki przekazu nie pretendują do roli autentycznego reprezentanta opinii społecznej, króla demokracji, ludu? Czy nie twierdzą, że ich misją jest hamowanie dyktatorskich zamierzeń ministrów i parlamentarzystów, gdy ci zapominają, iż są na służbie mas? Mając ogromną władzę, mass media nie są poddane żadnej politycznej odpowiedzialności, bo przecież posłowie i wprawdzie pośrednio ministrowie są wybierani w demokratycznych wyborach. Czasami nawet mogą zostać odwołani. W każdym razie ryzykują, że przy następnej konsultacji wyborczej stracą stanowisko. Krótko mówiąc, są kontrolowani przez tych, którzy powierzyli im mandaty i są przed nimi odpowiedzialni. Oczywiście nie jestem tak naiwny, aby nie wiedzieć o kombinacjach, które pozwalają politykom uniknąć tej odpowiedzialności i wykręcić się od tej kontroli. Ale przynajmniej uznaje się zasadę, iż można, no najczęściej bez skutku, ich kontrolować i można politycznie ukarać. Czy jednak kiedykolwiek wybieraliście dziennikarza? Czy sądzicie, że można go będzie odwołać, kiedy już po uszy będziecie mieli jego kłamstw i przemilczeń? Czy nie jesteście w stanie go nie wybrać w następnych wyborach? Codziennie o tej samej porze narzuca się wam i wbija do głowy swoje poglądy. Atakuje jednych i w sposób zdumiewający zapomina o innych. No czy możecie coś na to poradzić? Zmienić gazetę? No owszem, to jest jedyne rozwiązanie, które wam pozostaje. Ale staniecie się wtedy przedmiotem innego prania mózgu, innych kłamstw i innych przemilczeń. Zresztą kółko zamknie się szybko, bo liczba naprawdę różniących się od siebie gazet sprowadza się w tym kraju do 3 czy 4. Nie sposób pociągnąć do odpowiedzialności dziennikarza, wobec którego ma się poważne zarzuty. Zatrudniony, a nie wybrany, jest zależny jedynie od swego szefa. I mimo, że ma prawdziwą polityczną władzę nad swoimi czytelnikami, w niczym od nich nie zależy. Musi zdawać sprawę ze swych poczynań tylko przed swoim szefem, dla którego jedynym powodem do zmartwień jest rentowność gazety, a nie kłamstwo czy sekciarstwo pracowników. Oto godna pozazdroszczenia sytuacja, na którą każdy poseł do parlamentu i każdy minister zamieniliby swoją. Wielki wpływ na opinię publiczną i żadnej przedniej odpowiedzialności. Tak jak nie są odpowiedzialni politycznie, tak również dziennikarze nie są odpowiedzialni moralnie przed społeczeństwem. Jeśli nie popełnili przestępstwa, poważnie zniesławiając kogoś, a nawet wtedy, kiedy je popełnili, chroni ich przed moralną odpowiedzialnością niezachwiana i niewzruszona i nieznająca wyjątków wewnętrzna solidarność środowiska prasowego. Żadna mafia, żadna grupa etniczna, żadna korporacja nie jest tak solidarna jak dziennikarze. Jeśli jakiś obryzgany błotem człowiek zaprotestuje przeciw nikczemnym metodom brukowej lub skrajnej prasy, zarówno redaktorzy poważnych gazet, jak i ci, którzy na co dzień są politycznymi wrogami sprawcy incydentu, wszyscy jak jeden mąż staną za nim murem. I żaden minister, żadna gwiazda filmowa, żaden finansowy potentat nie mają szansy w walce z pierwszym lepszym dziennikarzem, który im może nadokuczać ile chce. Bonec Hercules contra plures. Ledwo ofiara zaprotestuje, a już koledzy po fachu atakującego, nawet ci, którzy wczoraj jeszcze nie podaliby mu ręki, rykną zgodnym chórem: demokracja w niebezpieczeństwie, kneblują wolność. Lecz tam, gdzie znika odpowiedzialność, tam natychmiast nadbiega jej zła siostra, zawodowa miernota. Jeśli w demokracji lud wyzbył się na rzecz zawodowych dziennikarzy swej aktywnej wolności słowa, to dlatego, jak powiedziałem, by ci robili to za niego kompetentnie, by poprawnie wyrażali opinie czytelników i znali się na rzeczy, o której mowa. Otóż na ogół jest wręcz odwrotnie i zawodowa miernota panuje powszechnie w środowisku dziennikarskim. Czytanie dziennika Le Monde chodzi za zajęcie intelektualne. To tak interesujące, no nieprawdaż? Kiedy wieczorem przy wykwintnej kolacji powtarza się to, co się w nim przeczytało po południu w biurze. Ogólnie biorąc, jest to dobra gazeta. No bez niej elita kierująca tym państwem byłaby pozbawiona swoistego podręcznika ciągłego do kształcania. O ileż byłyby zawężone moje własne horyzonty myślowe, gdybym w moim dorosłym życiu nie pochłonął kilku tysięcy jej stronic. Jednak w momencie, kiedy moje wiadomości w wielu dziedzinach stały się pełniejsze, to zacząłem zdawać sobie sprawę z braków, ze słabości albo wręcz z marnoty niektórych artykułów, które tam znajdowałem. Nie mówię nawet o innych gazetach, a szczególnie o Figaro czy o periodykach takich jak Express albo Nouvel Observateur, których poziom jest po prostu żenujący, które stosują niezręczne metody rozumowania i mają szkaradny język, w których mnożą się żargonowe neologizmy, w których określenia na czasie zastępują poprawną francuszczyznę, a skróty angielskie dają przedsmak nowojorskiego slangu, których jakość artykułów jest często na poziomie studenta pierwszego roku szkoły nauk politycznych w przeddzień ustnego egzaminu. Niepowiązane, chaotyczne opinie, bez dokładnych wiadomości i bez głębszych myśli. I przez pewien czas, będąc jeszcze studentem, zbierałem artykuły z Le Monde na różne tematy, mając wrażenie, że w ten sposób stwarzam sobie na przyszłość kapitał wiadomości, do którego będę mógł się odwołać w momencie, gdy przyjdzie mi przygotować egzaminy lub samemu pisać jakąś uniwersytecką pracę. Bo gdy czyta się ową gazetę, ma się wrażenie, iż zawiera ona wiele precyzyjnych faktów i wiadomości. No niestety, gdy się odczytuje owe wycinki po raz drugi, wrażenie jest wręcz odwrotne. I chcąc wyciągnąć z zebranych w ten sposób tekstów choć minimum esencji, systematycznie stwierdzałem, iż są po prostu puste. Na dwóch czy trzech pośpiesznie zebranych datach, nazwiskach, faktach dziennikarz, obficie zalewając wszystko literacką wodą, w której pływają niezliczone przymiotniki, tworzy sążnisty artykuł, w którym prócz niuansów i zawiasów nie ma niczego.